Jag fördöljer mig. Vi ska vara så snygga kvar och jobba idag. Chcę widać, że to jest tekst, który powstał i po Kancie, po krytykach kantowskich i po rewolucji francuskiej. W latach 90. wieku XVIII. Po rewolucji francuskiej powiedziałem po krytykach kantowskich. To jest 1795 rok. 1795 rok. I to jest też w jakimś sensie pierwsze opisanie pozycji, jaką zajmie formacja romantyczna. Nie twierdzę, że Schiller jest romantykiem albo protoromantykiem, nie to mnie interesuje, ale w sensie ideologicznym on zajmie tę pozycję, którą zajmą potem romantycy. Na czym polega to zajęcie jakby pozycji, która później przynależy romantykom? Na tym, że Schiller wycofuje się z utopii politycznej na miejsce, wycofuje się z utopii politycznej w utopię estetyczną. Tak. Chcieliśmy przebudować społeczeństwo, które było niesatysfakcjonujące, na drodze rewolucji. Jak widać, nie udało się. Widać po Francji, że Francja krwią zginęła, a nie powstała na społeczeństwo doskonałe. W związku z czym nie nadzieja w estetyce, nie nadzieja w sztuce. Tylko sztuka może nas pozwolić. Bo ważne pamiętać, że jak nie pojawia się, że na scenie, że ten projekt religijny przebudowy społeczeństwa w XVIII, więc albo projekt polityczny, albo projekt estetyczny. I z reguły upatrywanie znaczek znaczy funkcji, wypatrywanie nieodparczego, przepraszam, sztuce, czyli poszukiwanie zbawienia w ascendencji, poszukiwanie szczepionego duchowego w sztuce, jest efektem rozczarowania politycznego. Jest to, co się powtarza wielokrotnie, można to pokazać na bardzo przykładach historii. Cofanie się ku sztuce jest efektem rozczarowania politycznego. I tak na przykład, kiedy Polaków rozczarował w październiku 1996 roku, cała para polityczna poszła do historii kultury. Serii graficznych, tłumaczyć, ponieważ przemiany polityczne były już niemożliwe, to wyobrażam sobie, że rewolucja nowoczesna będzie mieć w poezji, w teatrze, w kinie. Coś za coś. Szukaj zawsze zamiast czegoś. Nie poszukujmy się. Nie jest aż tak bardzo istotna, czyli jak nie można całości świata przebudować, to przebudujmy świat za pomocą wyobrażeń estetycznych. Ale do rzeczy. Bo Schiller też przedstawia krytykę kroju poświęconego. Tu też jakby zajmuje jako pierwszy to polski, później przynależą romantykom. I krytyki dokonuje inaczej niż Rousseau. W oparciu już o tą filtrację, jakiej tezy Rousseau poddał Kant. Bo ona się na Kancie się odbywa. I Kant teraz modyfikuje. I już Schillera rozumie to w ten sposób. Poświęcenie było przejściem od państwa natury do państwa rozumu. Kolejne państwa, bo nie jest to tak. A kluczem ma być państwo estetyczne, które się nie zrealizowało. Poświęcenie przejściem od państwa natury do państwa rozumu. Państwo rozumu dopuszcza jednostkę do głosu jedynie jako reprezentanta idealnego człowieka. Teraz jeżeli państwo natury, z którego oświecenie nas wyprowadza, było przemocą jednostki na jednostkę, państwo natury to jest państwo, które tak naprawdę wybrało silniejszego rządu. chwalebny, ten projekt jest godny podziwu, ale jest nierealistyczny, mówi Schiller, ponieważ operuje abstrakcyjnym człowiekiem. Do abstrakcyjnego człowieka chyba pasuje, do konkretnego człowieka historycznego nie pasuje. Są z nim niezgodne, bo człowiek współczesny jest człowiekiem pękniętym. Oświecenie z góry zakłada jakby urzeczywistnioną w człowieku harmonię między człowiekiem jako tą konkretną jednostką, a jego gatunkową istotą. Że każdy człowiek jakby jest zgodny ze swoją naturą uniwersalną. Z góry zakłada tą harmonię, tą urzeczywistnioną harmonię. Na tej bazie buduje rozum, etykę, prawo, naturalne itd. W rzeczywistości jednak takiego uzgodnienia z człowiekiem gatunkowym a człowiekiem jednostkowym nie ma. W każdym z nas odbywa się konflikt między człowiekiem subiektywnym i człowiekiem obiektywnym. Dalej, przebieg rewolucji francuskiej pokazuje, że nie dorośliśmy jeszcze do państwa rozumu. Że właśnie nie ma tej harmonii jednostkowej, gatunkowej. Wygląda to w ten sposób, że podział pracy w zaawansowanej cywilizacji był przyczyną zróżnicowania społeczeństw i zróżnicowania samych ludzi. Pociągnął alienację jednostki. Prawa społeczne faktycznie istnieją w społeczeństwie jest antagonizm, a nie harmonia. I to wytwarza raczej ludzi ekstrema, czyli projekt uświęceniowy operuje jednostką uniwersalną, generalną taką samą, a faktyczny proces historyczny doprowadzi do powstania ludzi ekstremu, czyli jedni są tylko spekulatywni, inni są tylko i wyłącznie w interesu. Czyli nie mają sobie tych cech ogólnoludzkich, tylko zawsze pewien aspekt człowieczeństwa. Jedni są zbyt refleksyjni, reprezentują takie myślenie abstrakcyjne, ludzie są tylko i wyłącznie ciasno pragmatyczne. Jednostki są zdeformowane. Każdy pojedynczy człowiek, jako jednostka, człowiek subiektywny jest istotą fragmentaryczną. To tylko wspólny mianownik ze wszystkich ludzi daje tego człowieka ogólnego, to prawo oświecenia. Ale jako taki on nigdzie nie egzystuje. Każda z jednostek rozwija tylko wyizolowane zdolności. Nie ma zatem osobowości całościowej. Ciasna specjalizacja prowadzi do utraty totalności przez jednostkę. Do jej fragmentacji. Ale to jest cena, jaką płacimy za postęp gatunku. Podział produkcji, to, że jeden tylko i wyłącznie, że tak powiem, glinę miesza, a drugi z niej lepi, a trzeci maluje, to sprawia, że już nikt nie potrafi całych garnka wykonać. Przyspiesza proces produkcji, te garnki są dostępne po niższej cenie wszystkich. Czyli to wytwarza okaleczoną osobowość, ale jednocześnie, że tak powiem, prowadzi do postępu cywilizacyjnego. To są jakby aporie samego procesu postępu. Tak jak ukrywa. Czyli wyższy cel ludzkiej natury, on się realizuje adaptami gatunku, tak sama Dukarta, a nie życzy jednostek. I teraz istotne jest to, że właśnie Schiller wyciąga przeciwko Kantowi na argument jednostki, że Kant przemyślał to do końca konsekwentnie i zgodził się z tym, że jest to szczęście gatunku, a nie szczęście jednostek. A Schiller mówi, ja się z tym nie zgadzam. Otóż tego, że gatunek będzie doskonalszy, ja jako człowiek jestem podzielony jeszcze. Ja chcę być szczęśliwy jako jednostka, domagam się tego, żeby znaleźć taki projekt, korygujący ten projekt oświecenia, żeby ja jako jednostka był szczęśliwy całością, niepodzielony, pojednany jako subiektywny, obiektywny i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie godzę się na to przeciwstawienie, to jest jednostka, czyli nieudaną ludzkość. Niegodność na przeciwstawienie tutaj czyni z jednostki nieudaną ludzkość. I przedstawia swoją terapię. Program regeneracji biegnie przez wychowanie estetyczne. Wychowanie estetyczne jest harmonijne rozwój całości osobowości ludzkiej. Z pewnego zaniedbania się do kalopagraty greckiej. Ale potem jest całkowicie nowy. Czyli jak mówi, piękno jest programem społecznym. Piękno jest programem społecznym. Chodzi o to, by zharmonizować aspekt obiektywny, to czego chce rozum, i aspekt subiektywny, czyli nasze potrzeby wyrastają z naszej konkretności, jako jednostek. Czyli pogodzenie popędu natury i normatywnej etyki. Jak pogodzić sobie popęd natury i normatywną etykę? Źle mówi tak. Nie można ich pogodzić w zasadzie obowiązku, powinności, przymusu, czyli odrzuca rozwiązanie kantowskie. Pewnym rozwiązaniem jest wprowadzenie człowieka w stan wolnej gry. Wolnej gry. Pojęcie też od Kanta. Ta była wolna gra władz poznawczych. Wkrótce władz sądzenia. Pamiętacie, u Kanta wolność była czymś, co się nie przejawia w świecie zmysłowym. Wolność przejawia się tylko i wyłącznie w porządku moralnym. Wolność jest niematerialna, niezmysłowa. Ale myślę, też opiera się po części na Kancie, przecież wolność może się symbolicznie wyrazić w tym słowie za pośrednictwem symbolu piękna. Jest analogicznie obecna w pięknie. Wolność. Jest analogicznie obecna w pięknie. Sfera piękna jest sferą autentyzmu i swobody. Sferą bawienia się możliwościami. Zabawy z pięknym pozorem człowieka regenerują. Uczą go zachowania, które jest niewymuszone z powozem, bo realizowane właśnie w porządku estetycznym. W porządku estetycznym, który do tego Schiller zaliczy także formy towarzyskie. Czy polega na tym, że jesteśmy grzeczni dla innych, ale bez przymusu. To jest rodzaj gry. Jeżeli się dobrze grasz tę grę, to właśnie polega sama idea wolnej gry. Wówczas sprawia ci przyjemność z zachowaniem pewnych form, bo robisz to z pewną wirtuozerą, z zachwyconym sobą, jako tym, kto świetnie się w tych formach znajduje, a nie używasz trzymania noża, jak bereca, czy nie siąpania zupy jako przymusu, że to robisz wbrew sobie. Wgranie się, ten estetyczny aspekt sprawia, że etyka przestaje nam ciążyć. Może być etycznie, a to nie przestaje dla nas żmudne. Przestaje być ciężarem. To jest jakby ta terapia. W ten sposób dla Schillera stan estetyczny, którego on człowiekowi szczerze życzy, to jest synteza zmysłowości i moralności. Stan estetyczny, gdzie mamy swobodną grę popędów, to jest sytuacja, w której rozum i popędy są sprzeczne. Nie ma, w zabawie estetycznej nie ma opozycji między chcę i muszę. Zabawa jest niczego chcemy, natomiast z czymś się zabawia do reguł, bo bez reguł nie ma zabawy. Ale do reguł z czymś dobrowolnie, to jest najbardziej absurdalne. Zwróćcie uwagę, w porządku politycznym do reguł stosujemy się opornie, a najbardziej absurdalne, tym bardziej opornie. Ale w porządku estetycznym, to załóżmy, nie wiem, reguły jakiejś gry karty, albo madżonka, albo cokolwiek innego, reguły mogą być absurdalne. To jest z wielką precyzją i z przyjemnością. Właśnie o to chodzi. Żeby narzucić sobie postawę estetyczną, która sprawia, że zaczynamy odczuwać państwo, prawo, moralność, jako rodzaj gier estetycznych, w których uczestniczymy, sprawia przyjemność, by osiągamy biegłość grze w te gry. W zabawie nie ma już człowieka pragmatycznego, który pracuje mozolnie, homo fabe, nie ma człowieka spekulacji, homo theoreticus. Jak oni się jednoczą, te dwa aspekty się jednoczą w nas. Następuje emancypacja zmysłowa. Do tej pory postęp polegał na tym, że nasze popędy zmysłowe były tłumione przez rozum, a w grze, w zabawie, zmysły się emancypują, odzyskują ponownie swoją wartość. przechodzenia się w porcie zmysłów. Przechodzimy od zmysłów ujętych jak fizjologii do zmysłów rozumianych jako zbawienie sztuce. Zbawienie sztuce, gdzie aspekt inteligibilny, aspekt zmysłowy, aspekt moralny są zjednoczone. Te wątki schillerowskie, one nie umarły, one są żywe i obecne, zwłaszcza w tekstach Herberta Marcuse. To nie trzeba. Warto tylko pozwolić. To Marcuse pokazał, że projekt schillerowski jest projektem politycznym, a nie estetycznym. Czyli estetyczny wymiar tego projektu służy tak naprawdę myśli politycznej. Marcuse podsumował Schillera i zdaniem, wiesz, gdzie można to użyć. Schiller chciał zbudować nową cywilizację opartą o zasadę przyjemności.